Polityka Cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach? To dla Ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk.
Dzień dobry, Joanna Miziołek
i Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Podcast o kulisach krajowej polityki, ale jesteśmy świeżo po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Sensacyjny wynik. Donald Trump pokonał Kamalę Harris. No i niesie to szereg implikacji na naszej scenie politycznej i o tym będziemy mówić, ale będziemy też mówić o tym, co się dzieje w PiS-ie, o tym, że Beata Szydło niespodziewanie zgłosiła się jako kandydatka na prezydenta.
Falstart, prawda?
No falstart, bo mówiła i co, czy w Stanach Zjednoczonych kobieta nie może być prezydentem? No okazuje się, że nie może. I mamy jeszcze trzeci temat, czyli wielki powrót aborcji do Sejmu. Przed wakacjami odbyła się mega awantura z tym związana, a teraz ciekawe, czy będzie powrót tej awantury, czy też jednak się partie koalicyjne dogadały.
Donald Trump wygrał wybory, no i teraz trochę już nie PiS, tylko koalicja rządząca jest w kłopocie, no bo Prawo i Sprawiedliwość i tak ma oczywiście problem z kandydatem, a teraz zaczyna...
Nieustający, powiedziała.
Tak, ale teraz zaczyna mieć też Platforma Obywatelska problem, dlatego że żaden kandydat nie pasuje, bo z jednej strony Radosław Sikorski ze swoimi...
Nie pasuje do prezydenta Trumpa.
Tak, do prezydenta
Tutaj
Trumpa.
Problem
to znaczy,
polega.
Mimo tego, że oczywiście teraz Platforma Obywatelska utrzymuje, że oni dyplomatyczne relacje utrzymywali ze wszystkimi kandydatami, zarówno ze sztabem Kamali Harris, jak i Donalda Trumpa, to jednak seria wpisów na portalu X troszeczkę niektórych polityków pogrąża, szczególnie, że Donald Trump jest politykiem, który sam chce się komunikować z wyborcami właśnie za pośrednictwem portalu X, więc ten portal jest naprawdę prześledzony przez sztab Donalda Trumpa i myślę, że jeżeli tak trochę naiwnie politycy Platformy Obywatelskiej, jak na przykład Radosław Sikorski, myślą sobie, że cały czas utrzymywają relacje ze sztabem Donalda Trumpa i wszystko będzie w porządku, to chyba do końca nie będzie. Ja nawet od jednego polityka Platformy usłyszałam w ten sposób, że ale przecież Donald Trump nawet nie wie, kim jest Radosław Sikorski, co też nie jest dobre, tak?
No pewnie nie wie, ale może się dowiedzieć, gdyby został prezydentem.
No bo wyobraźmy sobie tą sytuację, że zostaje prezydentem, kandyduje Radosław Sikorski, zostaje prezydentem, a to dobry jakby kandydat na te trudne czasy, prawda? No bo kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne, on ma też mocny charakter, potrafi się przeciwstawić Rosji, co już pokazywał niejednokrotnie, chociażby na forum ONZ-u. No i miałby dojść do spotkania Donald Trump i Radosław Sikorski
z żonami.
Pierwsza dama, druga dama. I tutaj się okazuje, że co? Że pani Ann Applebaum, która jest żoną Radosława Sikorskiego, która niedawno napisała artykuł, w którym porównała go do Hitlera, Donalda Trumpa i do Stalina, no to myślę, że będzie miał pewien kłopot Donald Trump, prawda, żeby się spotkać.
Najgorsze jest to, że jest to człowiek bardzo asertywny polityk i w związku z tym, jak mu się coś nie będzie podobało, to on tego nie będzie skrywał sobie, tylko po prostu wywali i powie tam, dajcie mi spokój tam z Sikorskim, nie będę go przyjmował, niech się rozwiedzie. On tego oczywiście nie powie, to żarty są, ale na pewno mogą to być bardzo niemiłe sceny. I PiS, korzystając ze zwycięstwa Trumpa, wypuściło taki spot Przeproście Trumpa. I w tym spocie przypomnieli wszystkie wpisy właśnie i Donalda Tuska, i nie wiem kogo tam jeszcze, ale w każdym razie polityków Platformy Obywatelskiej. No i wiadomo, jaki obraz wyłania się z tych wpisów. No i teraz pytanie, czy będą przepraszać Trumpa politycy Platformy. To takie trochę prowokacyjne było, rzecz jasna, bo wiadomo, że nikt go za nic przepraszać nie będzie. Ale na przykład uważam, że w tym momencie, jeśli chodzi o Bogdana Klicha, no to jego ambasadorstwo stoi pod znakiem zapytania. Zwracam uwagę, że on jeszcze tam nie pojechał. Nie dostanie
może
listu.
Nie
i być może nie, podobno są jakieś kłopoty, żeby zdał, język angielski. Nie zdał jeszcze tego testu. A to jest warunek sine qua non. Mało tego, prezydent go nie akceptuje. W związku z tym nie dostanie listów uwierzytelniających.
A na dodatek
jeszcze, ma na swoim koncie to, że tam dosyć niepochlebnie właśnie publicznie wypowiadał się o Trumpie. Także ta decyzja kadrowa oczywiście jest fatalna, ale znając Donalda Tuska, myślę, że będzie się przy niej upierał, bo to jego kandydat, w związku z tym jego kandydat jest najlepszy na świecie i Klich mimo wszystko pojedzie do Waszyngtonu, pod warunkiem, że zda ten język.
No tak, tylko że z drugiej strony kandydat nie Radosław Sikorski, o którym przed chwilą mówiłam, tylko na przykład Rafał Trzaskowski, też jest problematyczny wobec tego, że wygrywa jednak prawicowy populista, jakim jest Donald Trump. Czyli widać, że Stany skręcają w taką stronę. Nawet Aleksander Kwaśniewski, komentując ten wynik wyborów, powiedział, że to jest bardzo zły sygnał dla koalicji rządzącej, dlatego że ich wyborcy, znaczy teraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, będą mieli taką jakby impuls psychologiczny, że być może ten Donald Tusk i te 4 lata władzy, powiedzmy jedna kadencja, to był tylko taki wypadek przy pracy i że łatwo
że jednak prawica górą, że bardziej dba o ludzi, tak? Że generalnie lepiej prowadzi interesy i no trzeba wrócić do prawicy.
Bo tak, teraz to będzie, jak rozumiem, tłumaczone przez Prawo i Sprawiedliwość, że było po kadencji Joe Bidena, no wrócił Donald Trump, tak? Więc jakby, że to się nie sprawdziło i wraca człowiek, który był już sprawdzony, radykalny, prawicowy, no dokładnie taki sam jak Prawo i Sprawiedliwość pod tym względem. I o tyle to też będzie trudne dzisiaj, nie tylko przy Radosławie Sikorskim, ale przez Rafała Trzaskowskiego. Ten wybór, no, kiedy ma Rafał Trzaskowski, jest ogłoszony 7 grudnia, dlatego że Rafał Trzaskowski nie jest politykiem, powiedziałabym, o mocnym, takim silnym charakterze, prawda? O takim silnym rysie osobowościowym.
Nie jest. Ostatnio wyszedł chyba ze swojego amplua i powiedział, że on jednak będzie walczył o prezydenturę i nie odpuści. Ale to tylko dlatego, że Sikorski zaczął walczyć.
Tak, no tak, ale gdybyśmy mieli patrzeć właśnie na sytuację w Stanach Zjednoczonych, czyli trudna sytuacja generalnie geopolityczna, wykrywa człowiek, który nie wiadomo co zrobi, może być naprawdę duży chaos teraz w związku z sytuacją na Ukrainie, ale człowiek z bardzo silną osobowością i z drugiej strony mamy Rafała Trzaskowskiego, który nawet w samej platformie jest postrzegany jako polityk miękki, taki rozmiękczający, właśnie taki, który pogodzi jednego z drugim.
Nie mający pojęcia o polityce bezpieczeństwa.
Właśnie.
No, zainteresowany jest głównie LGBT i jakimiś innymi.
Lewicowy polityk, tak? Więc idzie to jakby zupełnie w poprzek tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych i pytanie, czy tutaj właśnie, no nie wiem, no nie zacznie się tu zastanawiać, co dalej robić. Ja myślę, że jednak tym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski.
A może Tusk jednak się zdecyduje.
Tak mówi PiS właśnie. Od razu po tym, jak wygrał Donald Trump, to politycy PiSu do mnie zaczęli pisać, że uważają, że Donald Tusk się zdecyduje. No ale po pierwsze, Donald Tusk też nie miałby łatwych relacji z Donaldem Trumpem, oczywiście.
O dwóch Donaldów za dużo możemy przypomnieć. Jednego Donalda za dużo możemy to przypomnieć. W czasach, kiedy zdaje się Donald Tusk był szefem
Europejskiej Partii, szefem Rady Europejskiej.
Rady Europejskiej, tak. Właśnie, to wtedy. Tak, a spotkał gdzieś tam Trumpa i padło to.
To Juncker to powiedział, a tak. Później zresztą Donald Tusk sam na portalu X zaczął pisać, że jego żona mówi, że jeden Donald wystarczy. Więc...
No nam to na pewno wystarczy, jeden Donald, to bez wątpienia.
No i też po tym, jak przestał być prezydentem Donald Trump, no to Donald Tusk pisał na portalu X o tym, wtedy jeszcze na Twitterze, że no to było na tyle, panie prezydencie, więc widać, że tam no były...
No i prawica oczywiście z radością przypomina strzelające palce Donalda Tuska.
Tak.
Wymierzone. Tak,
więc Donalda te wszystkie
Trumpa.
Obrazki, no też nie stworzyłby takiej atmosfery, ale z drugiej strony Donald Tusk już ma ten rys silnego polityka, tak? Lidera, który o sprawy bezpieczeństwa będzie dbał. W przeciwieństwie właśnie do Rafała Trzaskowskiego, więc widać, że tutaj no, musi się też partia rządząca zastanowić, główna partia rządząca, co dalej robić z tym kandydatem, no bo trochę są w takiej rozsypce.
No właśnie, no jak widać tegoroczne wybory, właściwie nie tegoroczne, tylko przyszłoroczne wybory prezydenckie wcale nie będą takie łatwe, jakby się na pozór wydawało, bo wydawałoby się, że skoro nie ma człowieka walczącego o reelekcję, prawda, czyli prezydenta urzędującego, a on zawsze ma niesamowitą przewagę nad innymi kandydatami, no to będzie łatwiej po prostu zdobyć to stanowisko jakiemuś politykowi będącemu w opozycji do urzędującego prezydenta, a tymczasem się okazuje, że wszystko to nie jest takie proste, ale zobaczymy, co partie zdecydują po tych wyborach, jak już wszystko będzie rozliczone. Ja osobiście uważam, że wybór Donalda Trumpa nie ma i nie powinien mieć aż tak wielkiego znaczenia dla naszej sceny politycznej, a z całą pewnością już nie uważam, tak jak Mariusz Błaszczak, że po przegranej, tak, rząd Donalda Tuska powinien się podać do dymisji, no to jest dosyć aberracyjny pomysł był i Mariusz Błaszczak chyba za bardzo uwierzył w to, że może zostać prezydentem i tak sobie pomyślał, co jako prezydent bym powiedział? Powiedziałbym, że Donald Tusk i jego rząd powinni odejść.
No wiesz, to mówisz o takim znaczeniu na polskiej scenie politycznej, ale się zgadzam trochę z Aleksandrem Kwaśniewskim, że to ma aspekt psychologiczny. To znaczy u wyborców, którzy dopiero co mają te przegrane wybory Zjednoczonej Prawicy, którzy teraz widzą, że w Stanach jednak wracają. I to raczej chyba chodzi o tą mobilizację. Mogą się zmobilizować po prostu wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, żeby iść głosować. No poza tym Prawo i Sprawiedliwość będzie tego używać w kampanii. Znaczy bardzo łatwa narracja. To znaczy chcecie bezpiecznego kraju, wybierzcie Prawo i Sprawiedliwość. Wybierzcie polityków, którzy spotykali się, którzy utrzymywali relacje z administracją Donalda Trumpa. Przecież ile razy Andrzej Duda tam jeździł w czasie, kiedy już Donald Trump nie był prezydentem.
I się z nim spotykał.
To był wyśmiewany.
Tak, oczywiście, że tak. No jedno jest pewne, Polacy wydaje mi się przyjęli do wiadomości i to dosyć mocno się zakorzeniło w głowach wyborców, że jednak gwarantem bezpieczeństwa, podstawowym gwarantem bezpieczeństwa jest Ameryka dla nas. Potem ewentualnie sami możemy trochę o siebie zadbać, natomiast na Europę nie ma co liczyć, bo Europa jest rozbrojona, jest zatomizowana, nie ma wspólnej polityki obronnej, nie ma oczywiście o wspólnej armii, czy o czymś tam, czy jakimś wspólnych nawet zakupach zbrojeniowych. Nie ma co marzyć. Zatem Europa jako gwarant bezpieczeństwa w sensie militarnym jest na szarym końcu. Nawet po naszych nie najlepszych możliwościach militarnych, czy tam zbrojeniowych.
Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania.
Beata Szydło, była pani premier, zgłosiła swój akces do wyścigu prezydenckiego w taki niejednoznaczny sposób, bo jednak powiedziała, że być może, czy kobieta nie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy kobieta nie może zostać prezydentem Polski. No niestety, już dzień po tym, jak ona to napisała, się okazało, że kobieta nie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jeszcze tego samego dnia, kiedy ona to wygłosiła to zdanie, bo ona nagrała taki filmik, to Jarosław Kaczyński dosyć brutalnie zresztą powiedział, że lista kandydatów na prezydenta w PiS-ie jest zamknięta i byłej pani premier nigdy na tej liście nie było.
Ależ to niemiłe. Że była jakaś zamknięta lista. Tak. Że ciągle dopisywali kogoś do tej listy. Ale to też jest kuriozalne, w jaki sposób też otoczenie Beaty Szydło trochę postrzega jej pozycję cały czas. Im się cały czas wydaje, że Beata Szydło jest właśnie tą matką Polką, na którą czeka cała partia. Być może w części partii...
I cała Polska, nie tylko cała partia.
No i mi jeden z jej współpracowników, on oczywiście jak został wrzucony ten filmik, zaczął do wszystkich dziennikarzy politycznych wysyłać prywatne wiadomości z tym filmikiem, więc ja do niego piszę, no to co, to Beata Szydło zamierza z własnego komitetu kandydować? On mówi, no ale nie, o co ci chodzi? Przecież nie ma kandydata PiSu.
Nie ma, ale Beata Szydło też nim nie będzie.
No właśnie, więc ja mu pisałam, że Jarosław Kaczyński jej nie cierpi, więc nie ma takiej możliwości. No to on napisał, no ale co ty myślisz, że te emocje, nie, to pragmatyka ma znaczenie, jeżeli PiS chce wygrać, to wystawi Beatę. No ja mu napisałam, że no nie jest to możliwe, bo to nawet nie chodzi o to, że jakby to są bardzo złe emocje, tak? W stosunku Jarosława Kaczyńskiego, w stosunku do Beaty Szydło. My byłyśmy na przecież spotkaniach z dziennikarzami, kiedy była i Beata Szydło, i Jarosław Kaczyński. I Jarosław Kaczyński ją publicznie upokarza. On ją traktuje w pogardliwy sposób i to widać. I nie sądzę, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie zdecydowałby się na takiego prezydenta, który by mu się urwał, a Beata Szydło cały czas się urywała. No już po tym, Andrzeju Dudzie, prawda? Po Andrzeju Dudzie, który był prezydentem, który a to zawetuje jakąś ustawę sądową, a to coś zrobi, a to przecież też kolega jest Beaty Szydło, Andrzej Duda, więc w ogóle nie ma takiej możliwości.
No ja powiem, że Jarosław Kaczyński nie ma żadnej gwarancji, że którykolwiek z kandydatów na prezydenta po ewentualnie wygranych wyborach mu się nie urwie.
To ponieważ Mariusz Błaszczak?
Nawet Mariusz Zdaje Błaszczak.
Się, że Mariusz Błaszczak mógłby się nie
urwie. No dobra, no to jest, ale to jest jedyny.
To jego dajmy.
To jest jedyny. No, Mariusz Błaszczak niestety ma w sobie tyle charyzmy, co jak się kiedyś mówiło, co siarki w główce od zapałki, czyli bardzo niewiele. W związku z tym szans na wielki sukces wyborczy raczej nie ma, a działacze partyjni już sarkają, że jeżeli zostanie wyznaczony kandydat słaby, który zrobi słaby wynik i pociągnie partię pod lód, jak oni to mówią, pod powierzchnię, to oni się już przestaną słuchać Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście nikt nie będzie kwestionował jego przywództwa, ale właśnie mogą nie przychodzić na głosowania, mogą nie słuchać tych decyzji, które będzie ustalało kierownictwo, mogą się buntować chociażby przy tych lokalnych wyborach. No, są różne formy takiego miękkiego buntu, który pokaże, że Jarosław Kaczyński nie ma już absolutnej pełni władzy w PiS-ie i to oczywiście na innych działaczy, takich jeszcze niezbuntowanych, też będzie fatalnie działało. Zatem no, to jest niebezpieczna gra, gdyby Jarosław Kaczyński chciał postawić na Mariusza Błaszczaka. To może być dla niego samego i dla partii niebezpieczne. Dla niego partia, jak wiadomo, jest najważniejsza.
A gdyby chciał postawić na polskiego Trumpa?
Czyli na Przemysława Czarnka.
Nawet podobny jest, nie?
Tak, niektórzy nawet mówią, że on jest trochę jak Trump. Trochę szalony taki w tych swoich wypowiedziach. W tych swoich wypowiedziach. Na pewno to co kiedyś powiedział, że dajmy sobie spokój, że tam, że ci z LGBT to są tacy sami ludzie jak normalni, no to na pewno byłoby bliskie sercu Donalda Trumpa. Więc może oni akurat by się dogadali, aczkolwiek nie wiem, czy to jest najlepsza kwalifikacja, że po prostu Przemysław Czarnek będąc zresztą wtedy ministrem edukacji, chyba był wtedy już będąc ministrem nauki i edukacji, opowiadał takie rzeczy. No to jest poniżej standardu.
Prawybory w PiS-ie ruszyły, mimo tego, że nie są oficjalne, no to jakby są. No bo z jednej strony mamy Przemysława Czarnka, który gdzieś tam się spotyka.
Jeździ po Polsce.
Z drugiej strony mamy Mateusza Morawieckiego, który we wtorek miał wykład na SGH, gdzie też jego współpracownicy wrzucali zdjęcia, filmiki. Ile młodych ludzi jest. Ile przyszło.
Uwielbiam ten spin tych wszystkich współpracowników.
Takie akty strzeliste po prostu uwielbienia dla Mateusza Morawieckiego, a przecież był wtorek i był wieczór, jest zimno. I po prostu te teksty są najlepsze.
Wtorek, wieczór, zimno. Na środek zimy.
Rzeczywiście ta kampania ruszyła prawyborcza. No, ale po co to zrobiła Beata Szydło?
Nie wiem, no może uznała, że skoro każdy robi co chce, a trochę to tak wygląda, no bo Przemysław Czarnek rozpoczął swoją kampanię, choć jeszcze nie został kandydatem. Mateusz Morawiecki też coś tam robi, choć on powinien być ostatnią osobą, która myśli o kandydowaniu. No bo jak pewien podejrzany Paweł Szopa zacznie zeznawać i zeznawać przeciwko niemu, to może być w bardzo trudnej sytuacji. Ja już nawet nie mówię o prawnej, nie? Ale wizerunkowo to będzie dla niego katastrofa.
No, też nie wiemy tak naprawdę, co tam się stało, więc być może takich ludzi jak Paweł Szopa było ilu tam przy Mateuszu Morawieckim byli od pewnych zadań. Dlatego być może on też był na tyle jakby sprytny, że trochę się chronił przed tym, żeby na przykład spotykać się wprost i dawać jakieś polecenia, chociaż...
Jego odpowiedzialność politycznej, nie da się uniknąć odpowiedzialności politycznej w takim przypadku.
No, tylko nie wiemy, co rzeczywiście tam...
Jeszcze nie wiemy, tak. Jeszcze
nie na razie zeznawał chyba raz i no, czekamy na to, co się wydarzy. Donald Tusk oczywiście zapowiada, że to są wielkie rzeczy, że red is bad rzeczywiście dla Mateusza Morawieckiego, ale myślę, że on też nie ma świadomości, co rzeczywiście tam jest w tych zadaniach. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy, że w ten sposób chce chronić siebie i swoją rodzinę pan Paweł Szopa, bo tam zdaje się jeszcze mama jest w to wszystko zamieszana.
No, ona w tej spółce była.
No właśnie, ale to trzeba było mamę mieszać do spółki, a później mówić, że chroni swoją mamę, wobec tego będzie sypał.
Do pewnego czasu się wydawało, że wszystko się pięknie kręci, że interes jest brylantowy.
Ale jak się kręci, no to się
może skręcić. Tak jak każda główka w tym, jak to się w takiej śrubce się kręci.
No zobaczymy,
kręci,
czy to rzeczywiście wyjdzie z tego największa afera rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy nic z tego nie wyjdzie, bo też może się tak okazać, że tak naprawdę sprawa, nie mówię, że jest dęta, ale przynajmniej nie dotknie tych najważniejszych polityków. Tam są takie notatki służb, które wskazują na to, że właśnie Paweł Szopa miał się spotkać z kimś bardzo ważnym kancelarii premiera, a potem wyjść i rozmawiać odnośnie tej farmy troli dla Prawa i Sprawiedliwości.
Którą miało płacać z pieniędzy, z tych zysków.
Ale pytanie, kto to był w tej kancelarii premiera? Z kim on się spotkał? Tego nie wiemy i to chyba, no, znaczy ja nie wiem, czy to tyle jest ciekawe, że jak my tego nie wiemy, służby tego nie wiedzą, przecież jest księga wejść i wyjść, zdaje się, w kancelarii premiera.
No wejść i wyjść jest, oczywiście.
Ale do kogo
tak.
idziesz, nie?
No, oczywiście, musisz podać, do kogo idziesz, zatem to powinno być, ale jak wiadomo, zaufani ludzie nie wpisują się do księgi i nie wchodzą przez biuro przepustek, tylko wchodzą głównym wejściem, gdzie żadnej księgi nie ma. A. Bo biuro przepustek jest dla szaraków, dla takich jak my, gdzie muszą się wpisać oni do księgi wejść i wyjść, natomiast zaufani mogą to ominąć. Zresztą podobnie jest w Pałacu Prezydenckim. Tak było zawsze, zresztą jest i będzie w przyszłości. Zatem no, myślę, że może tego nie być. Natomiast ciekawi mnie, czy rzeczywiście istnieją jakieś przepływy finansowe na papierze, na podstawie których można by ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że pieniądze z zysku zostały zainwestowane w farmę troli. Bo jeżeli tak, no to wszyscy są ugotowani. A jeżeli nie, no to nie. Ale to jeszcze nie koniec kłopotów Prawa i Sprawiedliwości, bo oprócz tego, że... Bo pytałaś, dlaczego Beata Szydło się zgłosiła. Ja mówiłam...
Cały czas nie ma odpowiedzi.
Właśnie, dlatego, że wszyscy w tej chwili robią, co chcą, tak? Skoro Czarnek wyruszył w Polskę, choć
no, ale
nie dostał...
Dobrze, ja rozumiem, żeby to było jeszcze mądre, bo wiesz, żeby nie było. Przecież wcześniej, jak mówiłaś, bukmacherzy obstawiali Donalda Trumpa. Ja wiem, że wszyscy z ostatnich chwil nie wiedzieli, jak to będzie. No ale były pewne przesłuchy, że może jednak to być Donald Trump i Beata Szydło, która jednak chyba jest prawicowym politykiem, no to, która, jak rozumiem, to co, trzymała kciuki za Kamalę Harris, żeby też ona wystartowała później w wyborach prezydenckich w Polsce.
No tak, wszystko to po się płci tak, poszło, po płci.
Tak słabo to wygląda, moim zdaniem. Znaczy, ja w ogóle nie rozumiem czasem tych takich aktów ze strony Beaty Szydło i otoczenia, bo one bardzo często są, prawda? Znaczy, przynajmniej raz na 3 miesiące albo jest jakiś wpis na Twitterze, albo koledzy tam, nie podrzucajcie nieprawdziwych informacji na mój temat, na ciągle jakby tak wybucha.
Ona jest taka mocno emocjonalna.
A nie widać tego o niej.
No tak, tak. Ja nie sądziłam, że nie sądzę, że ona trzymała kciuki za Kamalę Harris, tylko chciała zwrócić uwagę, że skoro gdzieś może wygrać kobieta, to w Polsce też może wygrać mimo trudnych czasów. I oczywiście, że są w Europie panie prezydentki, czy panie premierki, no ale u nas nie. U nas jakoś nie, tak powiem. U nas, jak już jakaś kobieta zostaje premierem, to ona po prostu zostaje wyciągnięta z kapelusza przez prawdziwego lidera. I w stosownym momencie do tegoż kapelusza chowana. I to był po prostu przypadek Beaty Szydło. Jest o tyle ciekawy, że ona uwierzyła w to, że jest matką Polką i że jest matką całego narodu i że jest przez wszystkich kochana. Podczas gdy tak naprawdę została namaszczona na to stanowisko przez Jarosława Kaczyńskiego i w stosownym momencie z niego zdjęta i to pamiętamy w jakim okropnym stylu, prawda? To był dzień, w którym obroniono Beatę Szydło przed wotum nieufności. Tak, dostała kwiaty.
Oj, to kwiatów zdradzieckie.
Tak, a wieczorkiem już poszły konie po betonie, czyli pani premier nie była już premierem. Natomiast...
Co było najlepsze, ona została odwołana w szczycie swojej popularności.
W szczycie swojej popularności.
Tak jak kiedyś Kazimierz Marcinkiewicz.
Tak jest, dokładnie. I dlatego jeszcze ciągle ludzie o niej pamiętają. I o nim też bardzo długo pamiętali, ale przecież nikt naprawdę nie postawiłby dziś na Marcinkiewicza i tak samo nikt nie postawi na Beatę Szydło. Ale mamy jeszcze jedną barwną postać na prawicy.
Ta barwna postać.
Czyli Jarosława Kurskiego.
Albo nawet Jacka,
przepraszam bardzo, Jarosława. Oczywiście Jacka Kurskiego, który wybrał posadę w Brukseli zamiast szefostwa w Gdańsku organizacji pisowskiej. W Brukseli ma być asystentem jakimś tam europosłów.
Radcą społecznym, tak, ale kilku europosłów, żeby dużo zarobić. No to
I będzie zarabiał kaskę. Natomiast rzeczywiście jako szef regionu, szef Gdańska, to by nie zarabiał. No, szkopuł polega na tym, że politycy, z którymi rozmawiałam niejednokrotnie, zawsze mówili, że ktoś, kto jest szefem regionu partii, a jest to partia rządząca na przykład, to jest absolutnie w tym regionie Bogiem. a asystent posłów, europosłów nigdy Bogiem nie będzie. Po prostu będzie takim człowiekiem od zarabiania pieniędzy. Zatem, no nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale Jacek Kurski nigdy nie był takim pełnokrwistym politykiem.
Tak, tak, to właśnie chciałam powiedzieć. Tak. I on to tłumacząc, dlaczego on to wybrał, to zdaje się Kamil Baranowski w tekście, pisał o tym, że on jest mężczyzną, musi zarabiać. No i trochę tak to też tłumaczą politycy PiS-u, no bo przecież on ma drugą żonę, małe dziecko i no, drugą rodzinę, którą też musi utrzymywać.
Alimenty na starsze dzieci z pierwszego małżeństwa.
Nie są dorosłe te dzieci.
Trójka, nie wiem, czy są dorosłe, a może jeszcze wymagają
może
wsparcia.
Może wymagają wsparcia, no ale to jest jakby, to jest jeden powód. I on zresztą zawsze był bardzo, jakby to powiedzieć, oszczędny, o ile nie powiedzieć skąpy. Tak o nim mówili, kiedy on był tym, kiedy pracował w Banku Światowym. To mi jakiś polityk opowiadał, że on nawet wynajmował jakieś mieszkanie ze współlokatorem tam w Stanach.
Żeby za dużo nie wydawać.
Żeby za dużo nie wydawać, żeby mieć więcej właśnie dla rodziny tutaj pieniędzy. I Jacek Kurski, tak jak mówisz właśnie, jest takim typowym spin-doktorem. Tak samo zresztą jak Adam Bielan. Czy gdybyś zaproponowała Adamowi Bielanowi, żeby zamiast na przykład bycia europosłem, został szefem
regionu
struktur,
tak. To by się uśmiał jak narka, tak jest.
To są tacy politycy. Oni chcą być władcami marionetek, ale tak, że dochodzą sobie do ucha prezesa, coś tam szepną, ale taka władza, realna władza im wcale nie odpowiada, bo do tego trzeba naprawdę dużo pracy i to też właśnie nie...
A poza tym trzeba brać odpowiedzialność, potem i jest się rozliczanym. A taki spin doktor zawsze może powiedzieć, a tam byli inni doradcy, inni szatani byli tam czynni.
Bo zobacz, jakoś spin doktorzy u Jarosława Kaczyńskiego się nie zmieniają. Wybory wygrywają, przegrywają, a zawsze potrafią tak wytłumaczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że to nie jest ich wina.
Tak jest.
Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania.
No w tym tygodniu w Sejmie miało dojść do wielkiego powrotu sprawy aborcyjnej. Co prawda zaglądałam na stronę Sejmu i w porządku obrad tego punktu nie widziałam. Może zostanie jeszcze dopisany, a miała wrócić sprawa dekryminalizacji aborcji. Ta która upadła, dekryminalizacji pomocnictwa w przerywaniu ciąży.
Wtedy upadła między innymi przez Romana Giertycha, jak pamiętam.
Tak, przez Romana Giertycha, przez jakiegoś wiceministra, już nie pamiętam jak on się nazywał, ale był w podróży służbowej w Stanach. Tak. To za karę. Za karę. No i przez PSL, który zagłosował chyba w całości za odrzuceniem tej ustawy, a teraz podobno jednak PSL się dogadał z nową lewicą i jest gotów to poprzeć. Dlaczego? No ostatnio odbyłam taką rozmowę z takim byłym wpływowym politykiem PSL-u, panem Eugeniuszem Kłopotkiem i on mi powiedział, że koledzy z PSL-u chyba się nie wsłuchują w głosy na dole. Bo na dole ludzie nie mają nic przeciwko ani dekryminalizacji aborcji, ani nawet związkom partnerskim, które PSL też blokuje. I on mi mówił, że należy zrewidować podejście partii do obu tych zagadnień i zrewidować w taki sposób, żeby pozwolić na jedno i drugie, dlatego że PSL jest coraz bardziej słabnie w terenie i jeżeli nieustająco jest oskarżane o to, że blokuje takie sprawy, które są ważne dla ludzi, Kłopotek przypominał oczywiście o tych wyborach, 2023 roku, kiedy to ludzie się zmobilizowali między innymi po to, żeby uzyskać te liberalne ustawy, tak? No to jeżeli się głosuje przeciwko ludziom, no to się dla PSL-u źle skończy.
A czy ty uważasz, że w tej kampanii wyborczej prezydenckiej też kwestia aborcji będzie jednym z tematów, który będzie podnoszony? No bo w kampanii Donalda Trumpa to był temat, prawda? On proponuje zakaz w ogóle aborcji w iluś tam Stanach, więc czy tutaj w Polsce to też się zrobi? No bo z jednej strony, no tak jak mówisz, to było decydujące w 2023 roku, no ale czy to nie będzie trochę znowu przechylenie drugiej strony?
Znaczy, oczywiście...
Znaczy, chociaż drugiej strony nic nie zrobiła koalicja rządząca.
No więc o to chodzi. Więc oczywiście Rafał Trzaskowski już tak chciał się podpiąć pod ten temat. On dla niego jest wygodny. I mówił jakiś czas temu, że gdy on będzie prezydentem, to on podpisze liberalizację przepisów aborcyjnych. Ale problem polega na tym, że być może nie będzie miał co podpisać. Czego? Dlatego, że...
Nigdy nie dojdzie.
No. Tak, że do niego po prostu nie dojdzie. Do tego etapu, kiedy prezydent może wyrazić swoją wolę i bohaterstwo obywatelsko podpisać się pod aktem prawnym, trzeba najpierw go uchwalić. A tymczasem, jak wiemy, ten projekt dekryminalizacji aborcji upadł na poziomie Sejmu, nawet nie doszedł do Senatu, nawet nie było tam żadnych poprawek. No i oczywiście cały hejt, cała niechęć wylała się na PSL, zresztą słusznie, bo z koalicji to tylko PSL było przeciwko i tutaj poszło rączka w rączkę z PiS-em i z Konfederacją. Ja oczywiście nie wyciągam z tego żadnych wniosków, że PSL jest gotowe do koalicji z PiS-em. To jest tego typu konstatacje, są po prostu wynikiem złości na PSL, że jak oni śmieli, skoro tak, to będziemy im zarzucać, że z tym przebrzydłym PiS-em zamierzają wejść w koalicję. To jest mało realistyczne. PSL po prostu, nie wiem, czy oni takie mają poglądy, czy uważają, że to jest dla nich korzystne, żeby się odróżniali od reszty koalicji. Trudno mi to ocenić i nie chcę tego oceniać, bo istotne są fakty. Fakt jest taki, że oni nie popadli i zostali oskarżeni o to, że są konserwą, że powstrzymują zmiany, że ludzie na to czekali, ci, którzy głosowali na Koalicję Demokratyczną, no i się nie doczekali przez PSL. To na pewno dla nich nie jest komfortowa sytuacja.
No tak, ale czy twoim zdaniem teraz elektorat też się wkurzy? No bo pamiętasz, kilka miesięcy temu koło Sejmu, jak przechodziłyśmy i była Marta Lempart, która krzyczała do Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego tam nie było, żeby wypierł i tak dalej.
Tak, tak, tygrysku.
Czy na elektorat to rzeczywiście wpłynie? I no, Lewica też jest wściekła wobec tego, tylko co się dzieje, tylko że Lewica nie ma silnej pozycji w rządzie. Czy ten jakby ogień można rozgrzać na nowo wyborczo?
Każda dyskusja aborcyjna, która trafi do Sejmu, będzie podgrzewała te emocje. To cudów nie ma. Chyba, że Lewica tutaj się umówi z resztą koalicji, że do wyborów prezydenckich nie ruszamy tego tematu. Ruszymy po wyborach, kiedy nasz jakiś ulubiony kandydat liberalny zasiądzie w tymże pałacu, czyli pan Trzaskowski. Natomiast po pierwsze Lewica nie jest, jak zauważyłaś, nie jest skłonna do tego typu deali, ponieważ już Lewica kiedyś zawarła deal i dotyczący aborcji. To było w 2003 roku, kiedy ważyły się losy naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Leszek Miller obiecał kościołowi episkopatowi, że nie podniesie sprawy aborcji w zamian za poparcie kościoła w referendum europejskim. I oczywiście to referendum zostało wygrane, ale wszyscy o tym wiedzą, że do takiego dealu doszło i wszyscy do tej pory mają pretensje pod adresem i Leszka Millera i Lewicy, że po prostu tak sprzedała prawa kobiet. Zatem obecna Lewica będzie unikała tego typu deali po prostu jak ognia, żeby też nie być o to oskarżanym. Natomiast no, myślę, że Rafał Trzaskowski byłby zainteresowany, żeby ten temat pojawił się, ponieważ to jest temat, który polaryzuje, który wzbudza emocje. No a nic tak dobrze nie robi kampanii prezydenckiej jak emocje.
To prawda, tylko akurat w tym przypadku pokazuje brak skuteczności i bycie nieudacznikiem w tym temacie.
No, ale, nie, ale
jeżeli to nie przejdzie przez Sejm, to znaczy, no właśnie tak jak
ale mówisz. Ale Trzaskowski nie zarzuca tego sobie, tak?
No rozumiem.
Powiedz, mierzcie się do roboty, coś, zróbcie coś, coś zaróbcie, no, trochę żywności kupcie.
No dobrze, ale jak się okaże, że do czasu wyborów prezydenckich jakby nie ma projektu, który przed przez Sejm, no to co on miałby właśnie podpisywać? Znaczy to jest jakby głupiego robota, no.
No zawsze może powiedzieć, że on już tylko czeka, że teraz rozumie, że nie było sprzyjających okoliczności, bo ten Andrzej Duda, wiadomo, żeby nie podpisał, już z góry to zapowiedział, no to
a on
dobrze.
Podpisze, ale nie będzie miał projektu.
No to... No, jest w tym pewien problem, jest w tym pewien szkopuł. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie. Związki partnerskie, podobno PSL też z trudem, bo z trudem, ale w końcu łyknął, no to może ten standard cywilizacyjny, bo Donald Tusk ostatnio mówił, że to jest standard cywilizacyjny. No i że może ten standard cywilizacyjny wreszcie osiągniemy i ludzie zainteresowani tego typu formą związków będą mogli je zawierać. Natomiast no, zobaczymy, co z tą aborcją będzie. PSL musi się jakoś odróżniać od reszty koalicji. I to, zdaje się, jest jedyne pole, na którym może się odróżnić.
Nie, no to prawda, tylko że z drugiej strony, no hamuje. To pamiętasz, jak też byłyśmy...
Hamuje. Komu hamuje, to hamuje, a dla innych dobrze działa.
Pamiętasz, jak ta kwestia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stała się faktem i byłyśmy relacjonować te protesty, no to były takie plakaty z napisem, był tam Mateusz Morawiecki, był Jarosław Kaczyński, było napisane hamulcowi postępu. Tak. A to teraz hamulcowi postępu, jak rozumiem, ludowcy.
Tam też byli inni politycy.
Byli, a był Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tak. Nie tylko. Nie wiem nawet, czy nawet Hołownia, który przez moment mówił, że on to jest za referendum, dostał strzała momentalnie od protestujących, którzy mu powiedzieli, że jak tak, to niech sobie urządza referendum w sprawie swojego wejścia do Sejmu, to się momentalnie wycofał. Wycofał z tej pozycji.
Myślisz, że kwestia referendum jest zamknięta? Że nie można, nie przejdzie taki pomysł?
Kwestia referendum jest niemożliwa do przeprowadzenia.
Była taka rozmowa z dziennikarzem Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że on by zagłosował za referendum.
No jasne, on by zagłosował, dopóki nie dostanie tego referendum, tego wniosku o referendum i pytań do ręki, to oni wszyscy mówią, żeby zagłosowali, a prawda jest taka, że referendum nikt nie chce, ponieważ nie wiadomo, jaki byłby wynik.
A jest mógłby jeszcze, nas zaskoczyć.
Mógłby nas zaskoczyć i ich też. A po drugie jest jeszcze drugi element, mianowicie u nas referendum, ono jest tak, to jest taki twór, nie wiadomo co, jak to kiedyś mówiono, świnka morska, to ani świnka, ani morska. I u nas to referendum, to jest takie, ani to referendum, bo ono niby jest stanowiące, ale nie jest stanowiące. Owszem, nakazuje Sejmowi podjęcie tematu, ale wcale nie jest powiedziane, że ten temat ma być rozstrzygnięty tak, jak ludzie zdecydowali w referendum, bo to nigdzie nie jest napisane expressis verbis. I Sejm zawsze może mówić, a my nie mamy takich poglądów i my w związku z tym po prostu tego rozstrzygać nie będziemy w referendum, niech inni zdecydują. Zatem to referendum to jest w ogóle poroniony pomysł, wszyscy o tym doskonale wiedzą, ale podnoszą to dlatego, że sami nie chcą wziąć odpowiedzialności. Tak jest i wziąć za nich odpowiedzialności. Więc u nas jak się nie chce czegoś rozstrzygnąć, nie chce się wziąć odpowiedzialności, to się mówi hip hip hura, zróbmy referendum.
To były Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na wprost.pl i w piątek o 14 na YouTube i na Spotify. Joanna Miziołek
i Eliza Olczyk.
To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.